Nowe, stare, oprawione w skórę, elektroniczne, grube, kieszonkowe, poczytne, zapomniane. Jednym słowem, książki. Agata Nalichowska zaprasza na nowy odcinek podcastu #GZW, goście z wydawnictwa.
Kiedy padają hasła Jasna Góra, Paulini i wiek XVII, to na myśl przychodzi ojciec Augustyn Kordecki oraz Potop Szwedzki. Dziś wraz z moim i Państwa gościem, ojcem Nikodemem Kilnarem, chcielibyśmy wskazać na nieco inną stronę tego miejsca, ludzi i czasu. Przez pryzmat nowego wydawnictwa porozmawiamy o ojcu Władysławie Leszczyńskim, znakomitym kompozytorze, ale tak naprawdę on będzie pretekstem do tego, by porozmawiać o dziedzictwie kulturowym. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zacznijmy może od zarysowania tła historycznego tego momentu i osób, o których będziemy mówić.
Trzeba rozpocząć od powstania kapeli jasnogórskiej, która została założona przez ojców Paulinów w połowie XVI wieku, a wynikało to z faktu, że ojcowie Paulini mają w swojej duchowości zapis bardzo ważny i cechę charakterystyczną, umiłowanie modlitwy liturgicznej. Stąd od momentu sprowadzenia ojców Paulinów Częstochowy przez księcia Władysława Opolczyka, jak również obrazu Matki Bożej, rozpoczął się ogromny kult tego obrazu przez pielgrzymów, którzy przebywali z całej Rzeczypospolitej, a potem Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Stąd w trosce o piękno liturgii ojcowie Paulini właśnie w połowie XVI wieku założyli kapelę wokalno-instrumentalną, w której skład wchodzili sami zakonnicy, a już pod koniec XVII wieku również muzycy świeccy. W XVIII wieku oczywiście ta przewaga była również kompozytorów i muzyków świeckich, którzy zamieszkiwali pobliskie klasztorne domy muzykantów, w których mieszkali muzycy wraz z rodzinami, a zajęcia odbywały się w pomieszczeniach, które nazwane były szkołą muzyczną. Kapela Jasnogórska była właśnie tą szkołą muzyczną, a później można powiedzieć w okresie, szczególnie w XVIII wieku, również Akademią Muzyczną, ponieważ było to jedyne miejsce, w którym mogli kształcić się mieszkańcy Częstochowy. Tutaj zdobywali podstawowe wiadomości na temat śpiewu gregoriańskiego, poszczególne wiadomości na temat kształcenia na poszczególnych instrumentach. I ci najzdolniejsi muzycy, również przede wszystkim zakonni, uczyli grać na instrumentach. Ci najzdolniejsi na kilku instrumentach, a najzdolniejsi, co jest bardzo ważne, uczyli się kompozycji. I w zbiorach klasztornych mamy ponad 3000 kompozycji, w tym 2500 rękopisów i ponad 500 druków zachowanych i aktualnie zdigitalizowanych, już udostępnianych szerokiemu gronu miłośników muzyki dawnej na całym okręgu ziemi. Bo celem naszego zespołu, który został powołany przez władze zakonne, zespołu naukowo-redakcyjnego jasnogórskiej muzykali, który w tym roku świętuje 20-lecie, było i jest udostępnienie wszystkich zbiorów skomponowanych na chwałę Boga, Matki Najświętszej, jak również udostępnienie poprzez nagrania tej serii Jasnogórska Muzyka Dawna, jak również publikacje nutowe Muzyka Claremontana oraz seria naukowa Muzyka Claremontana Studia, w której prezentujemy bogactwo naukowe liturgii Paulino w średniowieczu, jak również dzieła, biogramy i opisy poszczególnych dzieł, poszczególnych twórców, których udało nam się już w całości nagrać, aby ta twórczość została poznana przez szczególne grono znawców muzyki dawnej. Oczywiście w tym programie najpierw zostali umieszczeni kompozytorzy jasnogórscy, których jest 42, w tym 12 to ojcowie bracia Paulini. A więc nagrywamy muzykę najpierw właśnie kompozytorów paulińskich, jasnogórskich, którzy tutaj zdobywali wykształcenie tu i ich dzieła zachowały się w zbiorach jasnogórskich oraz potem kolejność następna jest dedykowana kompozytorom polskim. A ich, tych nazwisk mamy 120, a więc chcemy również tę twórczość poznać, nieznaną twórczość. Wielu, niektóre dzieła są zachowane w zbiorach jasnogórskich i to, trzeba powiedzieć, dodać, że są to jedyne kompozycje, które zostały zachowane w zbiorach jasnogórskich i które dzięki tej pracy tego zespołu mogą ujrzeć światło dzienne. W tej grupie tych kompozytorów mamy znakomitą postać, jak pani tak wspomniała, ojca Władysława Leszczyńskiego, który urodził się w Częstochowie w 1616 roku i zmarł w 1680, a więc jego życie przebiega w tym szczególnym czasie oblężeń Jasnej Góry, wojny szwedzkiej. I w tym czasie kapela cieszyła się też ogromną popularnością. Ja mam też zapiski, kapela ta grała podczas oblężenia Jasnej Góry z wieży jasnogórskiej, aby w ten sposób dodawać odwagi obrońcom Jasnej Góry, wnosić ich serce ku Bogu i aby w ich sercu była wciąż nieustanna modlitwa, przyzywając stawiennictwa Maryi, tak jak to czynimy codziennie w godzinkach. Przybądź nam miłościwa Panie ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. To jest to wołanie, które jakby możemy wpisać również w wołanie obrońców Jasnej Góry. Ojciec Władysław Leszczyński jest znakomitym, należy do grona najstrudniejszych kompozytorów XVII-wiecznych w gronie wszystkich Paulinów, których dzieła zachowały się i których oczywiście też dzieła zostały niejako utracone, bowiem tym niewielkim nieszczęściem dla tego zespołu i dla nas również był fakt pożaru wieży jasnogórskiej w 1690 roku, gdzie spłonął cały repertuar średniowieczny. Zachował się tylko tam, gdzie muzycy mieli w pokojach swoich, czy w kaplicy Matki Bożej, lub też repertuar został pozyskany też z innych ośrodków, w których była wykonywana muzyka. I ten pożar spowodował ogromne zniszczenie, w tym spłonęły również, wiemy, dzieła też od ojca Władysława Leszczyńskiego. A jeszcze odnośnie jego biogramu, to oczywiście warto wspomnieć, że ojciec Władysław Leszczyński wstąpił do zakonu, bo w tym czasie już przebywał w zakonie Paulinów jego ojciec, który po śmierci swojej żony przyjął imię Izydor i był malarzem w biurach jasnogórskich, również w muzeum 600-lecia znajdujemy obrazy właśnie autorstwa brata Izydora Leszczyńskiego, który był ojcem Władysława Leszczyńskiego. A więc jego ojciec już był Paulinem po śmierci swojej żony. Władysław, wtedy jeszcze Aleksander, wstąpił do Paulinów i przyjął imię zakonne Władysław.
Ojcze, zatrzymując się na chwileczkę jeszcze przy życiu ojca Władysława Leszczyńskiego i przy tej jego działalności muzycznej, to można powiedzieć, że bardzo mocno wpłynął na kształt kapeli jasnogórskiej, na to też, w jakim kierunku poszła w latach kolejnych. Tutaj wziął pod uwagę, opiekując się nią jako kapelmistrz, nie tylko ten poziom muzyczny, ale też sytuację chociażby materialną, zawodową muzyków.
Była to umowa, którą sporządził ojciec Władysław Leszczyński z przeorem klasztoru, ojcem Augustynem Kordeckim, która ukazywała obowiązki muzyków i przywileje muzyków, i też oczywiście zasady funkcjonowania posługi muzyka, możemy powiedzieć, kościelnego właśnie w sanktuarium, w klasztorze jasnogórskim, i również obowiązki klasztoru jasnogórskiego wobec muzyków zatrudnionych w kapeli jasnogórskiej. Ta umowa jest pierwszą w Polsce, która dawała też możliwości i profity dla wykonawców, dla muzyków, którzy to byli pracownikami Jasnej Góry, również mieli swoje też posiadłości wokół klasztoru też, ogrody i ziemię, ale też dawały też jasne wskazania, w których momentach kapela występuje. Były specjalne wykresy sporządzone też przez przełożonych, kiedy kapela występuje, w jakie święta. I w sumie według badań profesora Podejki, to kapela jasnogórska była najintensywniej działającym zespołem muzycznym w Polsce, ponieważ tu chodziło nie tylko o służbę Bożą niedzielną, ale przede wszystkim o codzienną. Od mniej więcej zespół ten grał około 5 godzin dziennie, nie licząc prób, na które musiał poświęcać też dużo czasu.
Wiemy, że umowa ta została podpisana 22 czerwca 1670 roku, ale do naszych czasów nie zachował się oryginał. Skąd mamy te informacje?
Jest zapis, notacja cała o umowie, która została zawarta między klasztorem jasnogórskim a kapelą jasnogórskim. Umowę tę sporządził ojciec Władysław Leszczyński, podpisał ojciec Augustyn Kordycki, wtedy posługujący przeor jasnogórski. Ten dokument znajduje się w aktach konwentu jasnogórskiego i tam czytamy następujący zapis. Postanowienie z kapelą jasnogórską na cześć i chwałę Bożą Matki Jego Przenajświętszej, aby tym skuteczniej na ozdobę miejsca świętego większe brała pomnożenie swoje, które się przez kapelę muzyczną, figuralną i tak instrumentalną, jako i wokalną, odprawować zwykła. Takowyśmy z muzykami naszymi teraz na przyszłe czasy postanowienie uczynili. I względem służby dorocznej, tak suchedniową, jako i barwianną rachując, powinien będzie konwent dawać każdemu z osobna muzykowi złotych 200 monety liczby polskiej, tęż pomienioną sumę na czworo dzieląc suchedni. A stosując się do starodawnego ojców naszych pobożnego zwyczaju, dla większej ich do prac ochoty, pozwalamy im obiady, wieczerze na uroczyste święta. I tu są wypisane wszystkie święta, które kapeliści byli zapraszani na obiad do klasztornego refektarza. Oczywiście dla poświęcenia lepszego ogród na gruntach naszych każdemu z nich wymierzyć księdzu prowizorowi każemy, obiecując im to imieniem konwentu wszystkiego, przyrzekając, iż sukcesorowie nasi tego wszystkiego będą powinni dotrzymywać dla większego pomnożenia chwały Bożej i ozdoby miejsca świętego, na co się dla lepszej wiary rękami własnymi podpisujemy. Pieczęć klasztorną przycisnęliśmy w klasztorze na Jasnej Górze 22 lipca 1670 roku. A więc właśnie widzimy, obowiązki wypisane są, ale też i dobra, jakie otrzymują muzycy na swoje utrzymanie w postaci różnych przywilejów. I oczywiście i finansowe, i też ziemie, które ogrody, które były im też przekazane na użytek własny.
Działalność ojca Leszczyńskiego w częstochowskim klasztorze na Jasnej Górze, na której prawdopodobnie według znanych nam dokumentów spędził niemal całe swoje życie, przypada, jak już powiedzieliśmy, na okres z jednej strony wielkich zawirowań historycznych, a z drugiej strony też jest to czas takiego intensywnego rozwoju i wzrostu znaczenia tego ośrodka, ponieważ jest to czas, w którym pielgrzymowali do Matki Bożej także królowie z całym swoim dworem, znaczni biskupi, magnaci. To też chyba wpłynęło, można tak powiedzieć, na rozwój zarówno kapeli, jak i na życie ojca Władysława.
Oczywiście muzyka w Jasnej Górze towarzyszyła wszystkim celebracjom liturgicznym. To jest oczywiście pierwsza podstawa formuła, a więc odsłonięcie obrazu Matki Bożej grała kapela jasnogórska. Grano symfonię przed sumą, jest ponad 100 symfonii wykonywanych uroczyście, szczególnie w bazylice, w kaplicy Matki Bożej, pół godziny przed sumą, przed mszą. Suma oczywiście, potem nieszpory, kompletorium. Cały cykl i nieszporów, cykl nieszpornych, kompletorium mamy zachowane w zbiorach. Oczywiście największy zbiór też utworów z racji samego miejsca, dedykowanych Matce Bożej. Jak pani redaktor wspomniała, na Jasną Górę przybywali znakomici goście, królowie, hetmani, biskupi, nuncjusze, opaci. Podczas ich pobytu na Jasnej Górze odbywały się debaty filozoficzno-teologiczne, ale też i był odpowiedni ceremoniał powitania. Król, który przybywał do kaplicy Matki Bożej, na początku modlitwa, w tym czasie grała muzyka instrumentalna, następnie była śpiewana litania wielogłosowa z udziałem kapeli jasnogórskiej, a na zakończenie tej modlitwy zawsze uroczyste Te Deum. Stąd też ogromny zbiór właśnie tych form, a więc litanii, których jest ponad 80 w klasztorze w archiwum jasnogórskim. Mamy ogromną też liczbę też dzieł Te Deum właśnie na te uroczyste okazje wykonywane. Warto podkreślić, że kapela jasnogórska gościła właśnie podczas też znakomitych uroczystości i okoliczności wiele kapel spoza. Wielokrotnie bywała tutaj kapela wawerska. Podczas zaślubin króla polskiego Michała Korybuta Wiśniewskiego z arcyksiężą Eleonorą, podczas celebracji ceremonii na ślubin w kaplicy oraz potem przyjęciu w refektarzu klasztornym grały trzy kapele. Kapela jasnogórska, kapela wawerska i cesarska kapela z Wiednia. Oczywiście gościła, kapela jasnogórska gościła też i kapelę z Drezna, i też z Petersburga. Wielokrotnie te kapele tutaj się spotykały podczas różnych celebracji, jak również to stanowiło też okazję do wymiany repertuaru, do wymiany również muzyków, którzy często słysząc piękną muzykę kapelistów jasnogórskich, często stawali się jej uczestnikami, rezygnując z udziału w innych kapelach. Stąd te kontakty tych kapeli w Europie, podobnie kapeli jasnogórskiej. W Polsce mamy bardzo liczne też świadectwa zachowane w zbiorach jasnogórskich, również właśnie repertuar, między innymi kontakty kapeli jasnogórskiej z kapelą wawelską, są właśnie zbiory ojca Leszczyńskiego na Wawelu. Mieliśmy kontakty z kapelą ojców dominikanów w Gidlach, gdzie mamy również repertuar kompozytorów jasnogórskich, często kontrafaktury uproszczone na mniejsze składy wykonawcze, jakie tam funkcjonowały, ale są zachowane źródła w tejże kapeli w postaci zachowanych katalogów, gdzie możemy łatwo otworzyć ten repertuar i związki tych kapel właśnie z Jasną Górą.
Ojcze, tutaj mówimy o kontaktach, które miała Kapela Jasnogórska z innymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i poza granicami naszej ojczyzny. I tutaj chciałabym przejść do tego pytania, jakie dzieła ojca Władysława Leszczyńskiego także dzięki tej współpracy zachowały się do dziś?
W Zbiorach Jasnogórskich znajdujemy aktualnie dwie kompozycje ojca Władysława Leszczyńskiego. Jest to hymn Mandatum Novum na uroczystość Wielkiego Czwartku, śpiewana podczas obmywania nóg, oraz hymn Sanctorum Meritis. Ten cały cykl hymnów jest w Zbiorach Jasnogórskich zachowany jako anonimowy, ale ta kompozycja została zidentyfikowana na podstawie podobnych zbiorów autorstwa ojca Władysława Leszczyńskiego, które znajdujemy w zbiorach katedry na Wawelu. Stamtąd również uzyskaliśmy mszę ojca Władysława Leszczyńskiego i jeszcze pozostałe antyfony. Bardzo pokaźny, duży zbiór kompozycji ojca Władysława Leszczyńskiego znajdował się w zbiorach klasztoru karmelitów na Piasku. Wiemy, że w XVII wieku co najmniej 6 utworów Leszczyńskiego posiadała w swoim repertuarze tamtejsza kapela. Były to mistrza Władysław Leszczyński, 12, Missa Koncertata, numer 10, Litanie Leszczyński, numer 4, Litania Władysława Leszczyńskiego, Breves, numer 4, Lauda Anima Leszczyński, numer 18 i Sancta Maria, numer 12, w grupie Motetti Concerti. W zestawieniu tym zwraca uwagę przewaga kompozycji przeznaczonych na dużą obsadę, prawdopodobnie utrzymywanych w stylu moderno, być może w technice polichoralnej. Niestety żadna z nich nie przetrwała do naszych czasów. Zachowane utwory Leszczyńskiego są bardzo różnorodne pod względem stylistyki i wykonywanych technik kompozytorskich. Zgodnie ze zwyczajem, najprościej opracowane zostały hymny, w których przeważa technika nota contra notam, a słowa kolejnych zwrotek śpiewane są od tej samej muzyki. Warto też podkreślić kompozycję, która została odkryta w zbiorach PR-ów w Podolińcu na Słowacji. Jest to koncertujące Dixit Dominus ojca Władysława Leszczyńskiego, które zostały już również nagrane w ramach serii Jasnogórska Muzyka Dawna przez znakomity polski zespół Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. I ten zestaw pokazuje właśnie głównie, jak wyglądała muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna, bardzo właśnie ukazana w tej formie koncertującej, bardzo bogatej jak na ówczesne czasy.
Wspomniał ojciec, że nasz bohater tworzył w dwóch stylach obecnych w muzyce baroku. Co to były za style?
Przede wszystkim pierwszym tym stylem to jest ta polifonia, która była bardzo bogata w jego opracowaniach, które widzimy właśnie szczególnie słuchając mszy, Missa Octavia, a także Missa Paschalis, Surrexit Dominus, Valete Luctus. W księgach głosowych nie wskazano autora, jednak na taką atrybucją przemawia wyraźnie właśnie zbieżności z Missa per Credo per octavas, w tym szczególne literalne zapożyczenie całego opracowania Christe. I oczywiście homofoniczny charakter, głównie przy hymnach mają charakter homofoniczny, a więc churalna muzyka, która ma wszystkie atuty ukazane w prostej formie polichuralnej. Natomiast właśnie jak wspomniałem, ta polifonia jest szczególnie stosowana u ojca Władysława Leszczyńskiego w prezentowanych mszach zachowanych w zbiorach katedry na Wawelu.
Te wszystkie badania, które zostały wykonane, też te poszukiwania utworów napisanych, skomponowanych przez ojca Władysława Leszczyńskiego zaowocowały publikacją Władysław Leszczyński 1616-1680 dzieła zebrane i jest to publikacja autorstwa Macieja Jochymczyka. Ta książka, ta publikacja, którą mamy przed sobą, co takiego zawiera?
Właśnie witamy, drodzy Państwo, na rynku wydawniczym dzieła zebrane ojca Władysława Leszczyńskiego, paulińskiego kompozytora XVIII wieku. Dzieło zostało wydane w wydawnictwie muzycznym Muzyka Jagiellonica, które współpracuje właśnie również z innymi wydawnictwami, takimi jak Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz wydawnictwo Polichymnia, które swoją siedzibę ma w Lublinie. A więc te trzy wydawnictwa działają wspólnie, również w kontekście reklamowym, że w tych wydawnictwach podjęliśmy decyzję wspólną o edycji całego zbioru jasnogórskiej muzyki dawnej. I w tym czasie ukazało się już 12 zeszytów ze zbiorów jasnogórskich. Są to utwory Marcina Józefa Żebrowskiego, Missa Pastoralis ojca Ryka Brecknera, Vespere pro Toto Anno Józefa Elsnera, Missa XD Żebrowskiego, Kompletorium ojca Ryka Brecknera, Józefa Elsnera, również Nieszpory, Pernekera Nieszpory, Dominikales, Marcina Józefa Żebrowskiego, Vespere Inde, Ludwika Madera Arie, ojca Mando Iwancicza, Missa in C, ze zbiorów jasnogórskich, Cezarego Gieczyńskiego, Missa in C i oczywiście ostatnie dzieło, które Państwu właśnie prezentujemy, to są dzieła zebrane ojca Władysława Leszczyńskiego.
I kiedy patrzymy na strukturę tej publikacji, to jak została ona podzielona? Co się w niej znajduje? Czy to są tylko zapisy partytur, tylko nuty, czy obok tego jest jeszcze jakiś komentarz, wprowadzenie, może przedstawienie ojca Władysława Leszczyńskiego?
Na początku tej partytury, a więc to są właśnie dzieła zebrane w formie partytury, ale również ci, którzy pragną wykonywać potem dzieła właśnie zebrane w ramach tej publikacji, mogą otrzymać wyciągi głosowe, a więc łatwiej będzie wtedy podjąć już nagranie czy koncert właśnie ze zbiorów jasnogórskich. Tak więc mamy dzieła zebrane w formie partytur, ale głosy również są w wydawnictwie. Na początku jest obszerny opis i biogram kompozytora, potem prezentowana twórczość, a więc i Dixit Dominus, i Mandatum Novum, i poszczególne hymny, i te msze, dwie msze, które są zachowane w zbiorach wawelskich, oraz jedna msza, która jest dekompletem, która wymaga rekonstrukcji również w najbliższym czasie, ukaże się w ramach serii Muzyka Clara Montana. A następnie po wydaniu tych nut jest komentarz naukowy, komentarz krytyczny, a więc tam, gdzie nastąpiły jakieś zmiany, czy teksty również w języku angielskim, polskim, przetłumaczony z języka łacińskiego, i komentarz rewizyjny, który nam pomaga potem spojrzeć na oryginał, jakie dokonano zmiany, w którym momencie, gdzie nastąpiły ujednolicenia bardzo potrzebne. Ten wykaz jest zawarty w specjalnym systemie wykaz korektur, również w języku polskim i angielskim, więc łatwo potem możemy podać analizie dzieło oryginalne, które jest w zapisie zachowane, podane też do publikacji, ale też jakie korekty zostały poczynione na konto dobrego wykonania tego utworu i zostały usunięte wszelkie błędy, czy jedne zastosowane ujednolicenia, aby ta formuła miała właśnie prostą możliwość wykonania przez zespoły muzyki dawnej.
Czyli nie jest to tylko publikacja, która ma nam pokazać, jak było, pokazać pewne dzieje rozwoju muzyki polskiej, ale też ma stanowić taki, czy mogę to nazwać, podręcznik dla współczesnych twórców?
Partytura została przygotowana właśnie w formie do wykonania, a więc zostały naniesione wszystkie poprawki, korekty, które wynikając, bo musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj widzimy tą partyturę po raz pierwszy, bo wcześniej nie pisano partytur, tylko pisano poszczególne głosy. I ktoś mógł tam oczywiście mógł dokonać jakieś błędy, popełnić nawet często nieuchwycone przy wykonaniu. Ale jak się już ma partyturę, to już łatwo to zweryfikować, czy uzupełnić błędy, które wynikały lub też robili też kopiści, bo mogli też, ci, którzy przepisywali, mogli nie zauważyć, czy pominąć jeden takt na przykład, czy jakąś nutę. I tutaj ta nuta zostaje zweryfikowana przy partyturze i potem zostaje podana już w formie wykonawczej, czyli tej formie ostatecznej. Ale też jednocześnie wyciągi głosowe służą nam dzięki temu do tego, że możemy w szybkim tempie tę kompozycję uzyskać i ją wykonać w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. I na całym okręgu ziemi oczywiście, bo te nuty można również przesłać wydawnictwa również w formie internetowej.
Czyli jakbyśmy mieli określić grupę odbiorców docelową, to do kogo kierowana jest ta publikacja?
Do wszystkich.
To bardzo, bardzo szeroko i też bardzo konkretnie ojciec odpowiedział. Jeżeli mamy jeszcze chwilkę czasu, to poprosiłabym może o przedstawienie autora. Kto przygotował tą publikację?
Publikację przygotował pan Maciej Jochimczyk, pan doktor Maciej Jochimczyk, który związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, pracuje na muzykologii, jest związany z naszym zespołem naukowo-redakcyjnym Jasnogórski Muzykal już 20 lat. Jego i cały zespół zasługą jest to, że nagranych ponad 100 płyt, a więc oni dokonali między innymi tam jeszcze inni, oczywiście Marcin Konik, czy Hubert Prochota, czy inni jeszcze skryptorzy, przepisali, można powiedzieć, całą tą twórczość poszczególnych kompozytorów i oni przygotowali te kompozycje do nagrania. Potem jeszcze oczywiście jest kolejna korekta, która jest po nagraniu często, że właśnie muzycy dostrzegają pewne nuty, które trzeba poprawić, czy jakieś zmienić i to potem ta korekta ostateczna jest przed tą właśnie tą edycją, którą mamy aktualnie, to ona jest tą edycją ostateczną. Naniesione są wszystkie możliwe poprawki, które się w wyniku różnych błędów, które się mogły się pojawić ze strony kompozytora, czy też skryptora, który przepisywał tę twórczość. Stąd właśnie tutaj te działania pana doktora Macieja Chomczyka spowodowały, że nam kompozycje, dzieła zebrane ojca Władysława Leszczyńskiego ujrzały światło dzienne.
Dziś o edycji krytycznej wszystkich zachowanych kompletnie utworów ojca Władysława Leszczyńskiego rozmawiałam z ojcem Nikodemem Kilnarem. Bardzo ojcze dziękuję.
Dziękuję państwu, szczęść Boże.
Hashtag GZW. Goście z wydawnictwa. To podcast powstający w Radiu Jasna Góra.